Witam Państwa, jest piątek, 26 lutego, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Gazeta Wyborcza opublikowała zapis rozmów obecnego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, które wskazują, że zakulisowo kierował on firmą TT Plast w czasie pełnienia funkcji wójta. Ustawa o samorządzie zabrania wójtom prowadzenia działalności biznesowej. Nagrania mają pochodzić z sierpnia 2009 roku, kiedy Obajtek był wójtem Pcimia. Jest to rozmowa Obajtka z pracownikiem firmy TT Plast o imieniu Szymon. Ówczesny wójt wydaje pracownikowi spółki polecenia, m.in. zleca rozmowy z klientami, obiecuje podwyżkę. Zastrzega też, że to on decyduje, co mają robić pracownicy spółki. Pilnuj chłopaków, żeby jeździli i zagęszczali rynek. To bardzo ważne. Wszystkie sprawy do mnie. Tomki się teraz wami nie zajmują, tylko ja. Mówił Obajtek. Powiedział też o swoich wujkach z konkurencyjnej dla TT Plastu firmy Elektroplast. Określa ich wulgarnymi, obraźliwymi sformułowaniami, z których łagodniejsze to stary buc i brudna pała. Nie damy się, my i tak go weźmiemy, stwierdził Obajtek i dodał, że ma swojego człowieka w Elektroplaście. Wcześniej Obajtek pracował w firmie swojego wujka Romana Lisa i uzyskał jego poparcie w wyborach na wójta. Jednak później Lis oskarżył Obajtka o okradanie jego firmy. Ocenił, że straty mogły wynieść nawet 10 milionów złotych. Śledztwo zostało umorzone. Z kolei Obajtek zeznawał w procesie swoich wujków oskarżonych o wyłudzenie unijnych dotacji. Mówił wtedy, że nigdy nie był cichym wspólnikiem TT Plastu. Twierdził, że mógł tam przyjeżdżać prywatnie i doradzać, ale tą spółką nie zarządzał. Powiedział wprost, że nie współpracował z Szymonem. Dwa lata później Roman Lis powiadomił prokuraturę o składaniu fałszywych zeznań przez Obajtka. Do zawiadomienia miał dołączyć nagrania rozmów Obajtka z Szymonem. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Byli pracownicy TT Plastu potwierdzili Wyborczej, że Obajtek kierował pracą firmy. O tym się nie mówiło, ale każdy to widział. Daniel bywał w firmie, uczestniczył w zebraniach, ale specjalnie się nie odzywał. Bugaj i Fortuna mówili do niego per przyjacielu i wspólniku, powiedział jeden z byłych pracowników. Do artykułu Wyborczej odniósł się PKN Orlen. W oświadczeniu napisano: informujemy, że artykuł pod tytułem Taśmy Obajtka, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej oraz na portalu wyborcza.pl, zawiera nieprawdziwe informacje, szereg bezpodstawnych sugestii i manipulacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną, stawiane w artykule tezy nie mające potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, integralności, czasu i okoliczności utrwalenia nie sposób stwierdzić, uderzają w wizerunek PKN Orlen, jak również naruszają dobre imię prezesa Daniela Obajtka. Orlen podkreśla, że żaden sąd nie wydał wyroku stwierdzającego winę Obajtka oraz że kontrolę jego oświadczeń majątkowych za lata 2002-2013 przeprowadziła CBA i nie dopatrzyła się uchybień. W związku z tym, że w artykule wykorzystano fragmenty nagrań rozmów z bliżej nieokreśloną osobą, które dodatkowo powstały bez zgody oraz wiedzy prezesa PKN Orlen, poddamy je analizom prawnym, zastrzega Orlen. Obrońcy Obajtka argumentują m.in., że cierpi on na zespół Tourette'a, który może się objawiać m.in. niekontrolowanym wypowiadaniem wulgaryzmów. Jeden z autorów artykułów Wyborczej, Paweł Figurski, odpowiada, że nie chodzi o wulgaryzmy. Tu chodzi o to, że Obajtek jako wójt Pcimia prowadził z tylnego rzędu firmę, czego nie mógł robić, a potem pytany o to w sądzie skłamał, napisał dziennikarz na Twitterze. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski w rozmowie z TOK FM skomentował sprawę ujawnionych nagrań. To na pewno wstrząsający materiał. Ciekawy jestem, jaki będzie komentarz samego Daniela Obajtka. W opinii publicznej panuje przekonanie, że to taki self-made man, który dziką, ciężką pracą i zdolnościami osiągnął ogromny sukces w biznesie, a teraz pokazał się jako skuteczny menadżer. Nagrania naruszają taki wizerunek Obajtka, powiedział Jackowski. Poseł PO Marek Sowa zwrócił uwagę, że z oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka wynika, że wydawał więcej niż zarabiał. Na konferencji prasowej przytoczył dane za 2012 rok, podsumowując kredyty i inwestycje Daniela Obajtka oraz jego pensję.
Tylko w jednym roku Daniel Obajtek, którego dochody w małej, niespełna 11-tysięcznej gminie wyniosły 153 tysiące złotych. Dodatkowo 30 z wynajmu nieruchomości. Miał po odliczeniu podatku 130 tysięcy złotych netto wynagrodzenia. Wydał ponad 900. Wydał dokładnie o 776 tysięcy więcej, niż wpłynęło na jego konto.
W niedawnym wywiadzie dla telewizji w Polsce.pl prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał Obajtka nadzieją Polski. Jak mówił, bardzo sobie cenię, że mogłem go jako jeszcze wójta gminy Pcim poznać i mam jakiś udział w tym, że ten niezwykły działacz społeczny i gospodarczy, prawdziwy polski patriota, mógł uczynić wiele dla Polski. Jestem przekonany, że uczyni jeszcze dużo więcej. Ma ogromne możliwości, niezwykłą determinację i coś takiego, co daje Pan Bóg, a co trudno zdefiniować, aurę, którą wokół siebie tworzy, która pozwala mu ludzi jednoczyć wokół celu, mobilizować. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś Krajowy Plan Odbudowy po pandemii. Dokument ma dziś trafić do konsultacji społecznych. Będzie on podstawą do otrzymania środków z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Plan zawiera zobowiązania do realizacji reform i inwestycji. Podzielony jest na 5 filarów: wydajność gospodarki, cyfryzacja, sektor zdrowia, mobilna Polska i transformacja energetyczna. Cały plan ma pochłonąć ponad 300 miliardów złotych. Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do polskiego Nowego Ładu. Chcemy przebudować system podatkowy, zainwestować w Polskę cyfrową, edukację, system ochrony zdrowia, a ze wsparciem KPO zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych, powiedział Morawiecki. Polska podpisała z Koreą Południową umowę o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wiceminister pełnomocnik rządu do spraw portu Marcin Horała powiedział podczas uroczystości podpisania umowy, że Centralny Port Komunikacyjny, który przy pomocy strony koreańskiej stworzymy w Polsce, będzie bramą dla Dalekiego Wschodu do Unii Europejskiej. Dzisiaj możemy świętować uroczyście nowy rozdział w rozwoju stosunków polsko-koreańskich, stwierdził Horała i dodał, że podpisane zostały dwa dokumenty, umowa biznesowa pomiędzy CPK i lotniskiem Incheon oraz porozumienie międzyrządowe. Umowy te stawiają ramy dla rozwoju naszej współpracy, która z czasem będzie coraz bardziej poza te ramy wyrastała i będzie przynosiła coraz więcej korzyści Polsce i Korei, powiedział wiceminister. Podczas uroczystości przemawiał także premier Polski Mateusz Morawiecki.
Podpisanie współpracy z koreańskim lotniskiem Incheon wprowadza budowę CPK w zupełnie nowy etap realizacji. Od dziś jedna z największych inwestycji w historii Polski zyskuje wyjątkowego partnera strategicznego. Dokument obejmuje jednak nie tylko współpracę pomiędzy lotniskami. To porozumienie również na poziomie międzyrządowym, w wymiarze inwestycyjnym i gospodarczym. Polsko-koreańska synergia stwarza niezwykle obiecujące pola możliwości. Współpraca, którą dziś rozpoczynamy, to połączenie wiedzy i ambicji, doświadczenia i potencjału.
Na uroczystości podpisania dokumentów pojawili się członkowie zarządu portu i lotniska Incheon, a także premier Korei Południowej i koreański minister ziemi, infrastruktury i transportu. Rząd południowo-koreański prawdopodobnie sfinansuje część inwestycji. Według planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce do 2026 roku ma powstać lotnisko i infrastruktura mu towarzysząca, m.in. 1800 km linii kolejowych. Polscy politycy chcą rozwoju współpracy z komunistycznymi Chinami. Portal WNP.pl przeprowadził szereg rozmów z parlamentarzystami z różnych ugrupowań na temat perspektyw na współpracę Polski z komunistycznymi Chinami. W jednym z artykułów czytamy, że parlamentarzyści bez względu na opcję polityczną wskazują na potrzebę zdynamizowania tej współpracy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski, przewodniczący polsko-chińskiej grupy parlamentarnej, stwierdził, że przy okazji zawarcia umowy handlowej między Brukselą a Pekinem Polska powinna szukać szans dla siebie. Co do umowy o współpracy między państwem środka a Unią Europejską, to czas pokaże, czy ta umowa ułatwi współpracę naszemu państwu z Chinami. Przypominam, że funkcjonuje od lat format 16+1, obecnie 17+1 po wejściu Grecji i w tym gronie jest wiele inicjatyw współpracy, powiedział Suski. O relacjach polsko-chińskich w kontekście grupy 17+1 mówił też senator PiS Grzegorz Czelej, wiceprzewodniczący polsko-chińskiej grupy parlamentarnej. Czelej twierdzi, że projekt 17+1 jest zbieżny z interesami Polski i powinien być przyczynkiem do rozwoju współpracy z komunistycznymi Chinami. Poseł Tomasz Latos w rozmowie z WNP powiedział, że w obliczu coraz bardziej ekspansywnej polityki Chin wobec Europy Polska nie powinna stać z boku. Na zdrowych i korzystnych dla Polski warunkach powinniśmy włączyć się w ten proces, tym bardziej, że nasze położenie geograficzne daje dodatkowe możliwości. Nieprzypadkowo Polska nazywana jest wrotami do Unii Europejskiej, powiedział Latos. Wojciech Kossakowski z PiS w rozmowie z portalem stwierdził: Polska zyskiwała i budowała swoją gospodarkę dzięki współpracy z innymi państwami. Przez nasz kraj przebiegają szlaki komunikacyjne, choćby z tego tylko powodu. Rozwój współpracy z Chinami ma racjonalne uzasadnienie. Jesteśmy ważnym ośrodkiem logistycznym w Europie i myślę, że dla Chin będzie to intratne miejsce, by lokować u nas swoje inwestycje. Posłanka PiS Maria Kurowska podkreśliła z kolei wagę wymiany kulturalnej, która buduje dobrą atmosferę w relacjach handlowych. Wszyscy ci członkowie Prawa i Sprawiedliwości są też członkami polsko-chińskiej grupy parlamentarnej. Na 70 parlamentarzystów należących do grupy 41 jest z Prawa i Sprawiedliwości. 259 zgonów i 11,5 tysiąca nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Takie dane przekazał dziś resort zdrowia. Łącznie w Polsce z powodu wirusa zmarło już 43 300 osób. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji po raz pierwszy od miesiąca przekroczyła dziś 14 tysięcy. Liczba respiratorów po raz pierwszy od 30 stycznia wynosi ponad 1400. Już 3 miliony 160 tysięcy szczepień wykonano do tej pory w naszym kraju. Tylko wczoraj wykorzystano 167 tysięcy dawek szczepionki, co jest drugą największą wartością. Dwie dawki przyjęło już 1 120 tysięcy osób. Stwierdzono ponad 3200 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przestrzegł hotelarzy z Warmii i Mazur, że przestrzeganie lockdownu w tym województwie będzie kontrolowane przez służby. Uczulam wszystkich na Warmii i Mazurach, wszystkich hotelarzy, którzy oczywiście są dotknięci tą trudną sytuacją i należy tu współczuć, bo przed chwilą otwieraliśmy te biznesy. Teraz niestety musimy znowu na pewien czas je wygasić, że będą się odbywały kontrole zarówno policji, jak i stacji sanitarno-epidemiologicznej pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów. Andrusiewicz zaznaczył przy tym, że hotele mogą przyjmować personel medyczny i pacjentów, którzy dojeżdżają na terapię i zabiegi. Na całym świecie z powodu wirusa z komunistycznych Chin zmarło już ponad 2 miliony 520 tysięcy osób, w tym 10 tysięcy wczoraj. Wielka Brytania ogłosiła, że obniża poziom zagrożenia epidemicznego z najwyższego 5 na 4. Jak informują brytyjscy lekarze naczelni, liczba hospitalizowanych osób zakażonych spada. Minął też okres, kiedy służbie zdrowia groziło załamanie. We wspólnym oświadczeniu stwierdzili: nie powinniśmy mieć złudzeń. Wskaźniki transmisji, obciążenia szpitali i zgonów są nadal bardzo wysokie. Z czasem szczepionki będą miały duży wpływ i zachęcamy wszystkich do zaszczepienia się, gdy otrzymają ofertę. Jednak na razie naprawdę ważne jest, abyśmy wszyscy, zaszczepieni lub nie, pozostali czujni i nadal postępowali zgodnie z wytycznymi. Laboratorium Biologiczne Uniwersytetu Oksfordzkiego padło ofiarą ataku hakerskiego. Placówka działa przy Instytucie Jennera, który stworzył szczepionkę na koronawirusa we współpracy z firmą AstraZeneca. Uniwersytet Oksfordzki w komunikacie poinformował, że zagrożenie zostało zidentyfikowane i ograniczone. Uczelnia zaznaczyła, że atak nie wpłynął na prowadzone badania kliniczne. Brytyjski dziennik The Telegraph podaje, że sprawców ataku nie udało się jeszcze ustalić, ale nie można wykluczyć działań obcego państwa. W Izraelu przeciw koronawirusowi zaszczepiono już połowę ludności. Izraelski minister zdrowia Yuli Edelstein poinformował dziś, że pierwszą dawkę szczepionki firmy Pfizer otrzymało już 50% populacji, a 35% dwie dawki. Izrael jest światowym liderem w tempie wyszczepiania ludności. Paszporty szczepionkowe zostaną wprowadzone, ale jeszcze nie teraz. Taki wniosek został ustalony wczoraj podczas telekonferencyjnego szczytu Unii Europejskiej. Parlament Europejski odpowiedział na coraz częściej pojawiające się głosy polityków z państw europejskich o potrzebie wprowadzania paszportów szczepionkowych. Podczas szczytu uzgodniono, że na razie będą trwały prace nad cyfrowym certyfikowaniem szczepień wspólnym dla wszystkich państw członkowskich. Nie zostaną jednak jeszcze określone związane z tym uprawnienia. Rozmowy podczas spotkania dotyczyły też m.in. dostaw szczepionek do państw członkowskich, restrykcji epidemicznych w poszczególnych krajach. Producenci szczepionek zostali zapytani o możliwość przekazania patentów, co miałoby zwiększyć możliwości produkcyjne. Przedstawiciele koncernów oświadczyli, że samo przekazanie patentów nie pomoże, ponieważ do produkcji szczepionki potrzebna jest infrastruktura i wyspecjalizowana kadra, której brakuje. Robot, który zamiast prądu używa powietrza. Taki wynalazek stworzyli naukowcy z Kalifornii. Marcin Palimonka.
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego opracowali autonomicznego robota napędzanego wyłącznie powietrzem. Robot do sprawnego działania, w tym sterowania i poruszania, nie potrzebuje żadnej elektroniki. Całe zasilanie opiera się o stałe źródło sprężonego powietrza. Jest to przełom w konstrukcji tzw. robotów miękkich, gdyż do tej pory roboty te i tak potrzebowały układów elektronicznych, które byłyby odpowiedzialne za sterowanie. W nowym wynalazku sterowanie odbywa się przy wykorzystaniu mechanizmów pneumatycznych. System sterowania jest inspirowany układami neuronowymi zwierząt, które generują rytmiczne wzory w celu kontrolowania chodzenia czy biegania. Aby naśladować układy nerwowe zwierząt, inżynierowie zaprojektowali system zaworów, które kontrolują kolejność, w jakiej sprężone powietrze dostaje się do kończyn robota i porusza nimi. Robot jest także wyposażony w proste czujniki mechaniczne, dzięki czemu może wykrywać przeszkody i zawracać. Prace nadal trwają i maszyna będzie dalej udoskonalana, aby w przyszłości móc przemieszczać się po bardziej złożonym terenie. Opracowany system może znaleźć zastosowanie w maszynach rezonansu magnetycznego, szybach górniczych, kosmosie oraz wszędzie tam, gdzie nie można skorzystać z obwodów elektronicznych.
I przechodzimy do wiadomości sportowych. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Adelaidzie. Polskiej zawodniczce po raz pierwszy udało się dostać do finału WTA na twardym korcie, nie oddając przeciwniczkom ani jednego seta. 16. pozycja w rankingu jest jej najlepszą pozycją w karierze i uwieńczeniem dotychczasowych osiągnięć w trwającym sezonie. Jestem szczęśliwa, czułam się znakomicie na korcie, to dla mnie najważniejsze. Gdy gram dobrze, po prostu cieszę się wszystkim. Liczę, że jutro też tak będzie, mówiła po zakończeniu spotkania. Jutro Iga będzie miała okazję uczynić mijający tydzień jeszcze lepszym. Po pokonaniu Szwajcarki Jill Teichmann 6-3, 6-2 przyjdzie się jej zmierzyć z inną Szwajcarką, Belindą Bencic, która pokonała Coco Gauff 7-6, 6-7, 6-2. Finał turnieju zaplanowany jest na 27 lutego na godzinę 8.30. W siatkarskiej Lidze Mistrzyń Chemik Police nie miał argumentów w spotkaniu przeciwko Wakif Bank Stambuł i został pokonany 0-3. Już po godzinie i kwadransie siatkarki schodziły z boiska pokonane przez faworytki tego spotkania. Niestety różnica klasy i niekorzystny wynik spotkania sprawia, że mecz rewanżowy wydaje się być już tylko formalnością. Rewanż ma się odbyć w przyszły czwartek o godzinie 15.00. Kibice reprezentacji Polski po ostatnich smutnych informacjach o poważnych kontuzjach dwóch środkowych pomocników reprezentacji mogą czuć ulgę, widząc poczynania Piotra Zielińskiego. Pomocnik włoskiego Napoli w tym sezonie uzyskał już najlepszy wynik w swojej dotychczasowej karierze, jeżeli chodzi o liczbę bramek i asyst. Wczoraj nasz reprezentant znowu wpisał się na listę strzelców, otwierając wynik rewanżowego spotkania w Lidze Europy z hiszpańską Granadą. Znakomity występ utalentowanego pomocnika nie wystarczył niestety do uzyskania awansu, gdyż zespół z Włoch nie zdołał odrobić niekorzystnego wyniku z poprzedniego spotkania. 7 bramek i 5 asyst w trwającym sezonie może być dobrym zwiastunem spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzącym miesiącu z Węgrami i z Anglią. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.